Lubimy kupować na raty. 47% Polaków przyznaje, że nie widzi nic złego w zakupie dóbr konsumpcyjnych na raty, kredyt lub zapożyczone pieniądze. Wynika tak z najnowszego raportu płatności konsumenckich Intrum Justitia. Pod tym względem wyprzedza nas jedynie Łotwa, gdzie raty chwali sobie 48% respondentów. Pierwszą piątkę najchętniej kupujących na kredyt zamykają mieszkańcy Słowacji, Finlandii i Niemiec. Zakupy na raty, za i przeciw, między innymi wracamy do tego za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Wiktor Kamiński, zastępca dyrektora generalnego Kasy Krajowej SKOK, Marcin Kowalik, partner zarządzający funduszu Venture Capital Black Pearls, Piotr Urbańczyk, prezes TFI Best. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
I zaczynamy od raportu płatności konsumenckich Intrum Justitia. Przeprowadzono go w 24 krajach w Europie. Przypomnę, 47% badanych Polaków przyznaje, że nie widzi nic złego w zakupie dóbr konsumpcyjnych na raty, na kredyt lub zapożyczone pieniądze. O 1% wyprzedzają nas Łotysze, za nami są Słowacja, Finlandia i Niemcy. Zakupy na raty lub zapożyczone pieniądze, no z czego to wynika, no i za i przeciw. Czy to dobrze, czy źle?
Każdy medal ma dwie strony.
Piotr Urbańczyk.
W zeszły piątek byłem na takim bardzo interesującym seminarium w sprawie zarządzania kapitałem i ryzykiem organizowanym przez Gdańską Akademię Bankową pod patronatem NBP-u. I z jednej strony można powiedzieć dobrze, bo to, o czym pani redaktor wspomniała, mówiąc tak kolokwialnie, napędza gospodarkę, bo jeżeli kupujemy na raty za pieniądze pożyczone, własne jakiekolwiek, no to oczywiście rośnie sprzedaż w obszarze detalicznym. Z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że kupowanie na raty czy za pożyczone pieniądze oznacza, że się bardziej zadłużamy. I na tymże seminarium występował szef Biura Informacji Kredytowej, który podawał statystyki na temat poziomu zadłużenia Polaków. One nie są zatrważające, nie, to też tylko wygląda z tego, że coraz więcej osób ma coraz więcej pożyczek w różnych instytucjach, bo to pożyczamy pieniądze w sklepie, pożyczamy pieniądze w firmie pożyczkowej, pożyczamy pieniądze w banku. I jak tak się skumuluje te wszystkie pieniądze, te wszystkie pożyczki, które posiadamy, to się okazuje, że może mieć problem z ich spłatą. W chwili obecnej, z uwagi na sytuację na rynku pracy, no tego problemu nie widać, bo prawie każdy z nas, kto chce, może pracować i zarabiać. Ale w sytuacji, kiedy się sytuacja pogorszy i tych pożyczek do spłaty nadal będzie mieli dużo, no to się może przełożyć na poziom nieregularności, na kondycję sektora finansowego, firm pożyczkowych itd., itd. Także z punktu widzenia gospodarki w porządku, bo kupujemy coraz więcej, konsumpcja rośnie. Z punktu widzenia nas jako konsumentów, no musimy być uważni. To jest jak gdyby mój przekaz. Liczmy, podliczajmy się, na ile nas stać, jeżeli chodzi o możliwość zapożyczania się.
Mm-hmm. Ja myślę, że tutaj działa Wiktor jeszcze Kamiński. Trochę w naszym przypadku ten czynnik psychologiczny, mianowicie przez całe dekady posuchy, no ludzie jednak mieli ograniczony dostęp do różnego rodzaju dóbr, no i myślę, że ciągle jeszcze jesteśmy na tym etapie, gdzie no trzeba, prawda, pewnymi dobrami się wykazać, a wzięcie pożyczki stało się względnie proste. I tutaj właśnie między innymi na tym seminarium, o którym mój przedmówca wspomniał, też poruszono kwestię przesuwania się niestety tych pożyczkobiorców do najdroższej strefy, czyli firm pożyczkowych, tych, które liczą sobie czasem nawet po kilkaset procent w skali roku. I no na razie nie znaleziono na to żadnego rozsądnego rozwiązania, ponieważ no kwestie, jest to część sektora nie do końca uregulowana i no nie nadzorowana tak wprost. Jest powiedzmy regulowana przez przepisy konsumenckie, ale jak wiadomo, pomysłowość nie zna granic i efekt jest taki, że rzeczywiście ta spirala zadłużenia może być tutaj dodatkowo podkręcana właśnie przez ten wysoki koszt pożyczek, a ponieważ regulacje, czy nadmierne regulacje nadzoru bankowego wypychają część słabszych osób o niższych dochodach, o słabej zdolności kredytowej, czy to z banków, czy z kas spółdzielczych, no niestety no, będą szukać czegoś na rynku. Mhm. Również zwraca uwagę Biuro Informacji Kredytowej na to, że bardzo dużo osób młodych pożyczających po raz pierwszy właśnie korzysta z firm pożyczkowych. Dlaczego? Bo bez wyjścia z domu przez internet w ciągu tam kilkunastu minut można uzyskać pożyczkę, a znów każdy z nas wie, że dzisiaj młody człowiek, jeżeli strona mu się w internecie nie otwiera przez czas dłuższy niż tam, nie pamiętam, 30 sekund, tak?
To rezygnuje.
W związku z tym, jak ma pójść do oddziału banku i spędzić tam, prawda, upojne dwa dni, żeby w ogóle ktoś się nim zajął, to...
Znaczy, ja mogę powiedzieć jako przedstawiciel pokolenia trochę później urodzonego. W ogóle pożyczki i zadłużanie to nie jest obszar mojego zainteresowania zawodowego, ale tutaj warto zwrócić na dwa aspekty uwagę. Pierwszy to jest jakby share economy, czyli gospodarka współdzielona. Za chwilę tak naprawdę posiadanie samochodu to będzie zbędny luksus. Tak naprawdę samochody i wiele rzeczy będziemy współdzielić.
Biorąc pod uwagę, że trzeba samochód utrzymać, benzyna, przeglądy, koła.
Branie pożyczek, kredytów na chociażby, tak, to takie dobro jak samochód stanie się jakby zbędnym wydatkiem i to młode pokolenie będzie w tym kierunku podążało bardzo szybko, szybciej niż nam się wszystkim wydaje. A druga kwestia, tutaj pan prezes słusznie zwrócił uwagę, mianowicie młodzi ludzie korzystają z firm pożyczkowych poza systemem bankowym. I ja powiem dlaczego. Młodzi ludzie bardzo często są zatrudnieni w innych formach, aniżeli umowa o pracę. I teraz ja dam przykład z życia wzięty, mianowicie na przykład dywidendy nie liczą się do zdolności kredytowej, ponieważ to są zdarzenia jednorazowe. Czyli tak naprawdę osoba, która zainwestowała w spółkę, w firmę, tak, albo prowadzi własną firmę i dostaje wypłatę w formie dywidendy.
I z tego na przykład
nie, prowadzi własne przedsiębiorstwo. Dzisiaj młodzi ludzie prowadzą własne startupy i na przykład wypłaca sobie z tego tytułu dywidendy albo z tytułu powołania, tak, jakieś środki. To dla systemów bankowych, z racji właśnie ze względu na przeregulowanie, jakby nie posiada zdolności kredytowej. Mimo, że działa w obszarze nowych technologii, mimo, że dochody ma jakby przeliczyć faktyczne, tak, i odprowadzone, opodatkowane, wysokie, to ponieważ nie ma umowy o pracę, nie liczy się do zdolności kredytowej. I to jest gigantyczne, moim zdaniem, wyzwanie.
Czyli znowuż prawo nie nadąża za zmianami.
Tak, czyli jakby gospodarka współdzielona to będzie duże wyzwanie, jeżeli chodzi o pożyczkodawców. I tutaj się pojawią firmy, które będą sam jakby kupować i współdzielić, a z drugiej strony zmiana jakby regulacji dotyczących jakby oceny zdolności kredytowej, w szczególności jeżeli chodzi o nowe pokolenie i nowe technologie.
A jeśli chodzi o tą edukację, to też ciekawe wyniki wyszły z tego badania. Ponad połowa, 53% ankietowanych Polaków żałuje, że w szkole nie nauczyła się więcej o domowych finansach. Jest to wynik zbliżony do średniej europejskiej. Średnia europejska wynosi 51%. No to dobrze, że zauważamy ten problem, bo jeszcze do niedawna w ogóle nie braliśmy tego pod uwagę, że moglibyśmy się tego w szkole nauczyć.
Znaczy, jak to mówił klasyk, to oczywista oczywistość. Życie polega na tym, że musimy umieć sobie coś policzyć. Ile zapłacimy w restauracji, ile zapłacimy w sklepie, ile będą nas wynosiły raty. I a propos tej edukacji...
Ale planowanie budżetu domowego. Kto tego uczy w szkole? Proszę
no nie,
państwa.
To dla wielu osób to jest rzeczywiście wielka magia. Pracując przez wiele, wiele, kilkadziesiąt lat w sektorze bankowym, proszę mi wierzyć, że przeważająca większość naszych klientów nigdy nie zwracała uwagi, tak szczerze mówiąc, na oprocentowanie kredytu. Patrzyli tylko przez pryzmat wielkości raty. Tylko wysokości raty. Więc wystarczyło ten kredyt udzielić nie na 2 lata, a na 3.
Ale raty dzisiaj.
Tak, raty dzisiaj oczywiście.
Nie, no, 100%
wielkość raty w momencie pobierania pożyczki lub kredytu. Ja jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby się edukować, szczególnie w sferze matematyki i przedmiotów ścisłych, ale z drugiej strony pamiętajmy, że myśmy sami podjęli decyzję, że przez wiele lat w ogóle matematyka nie była obowiązkowa na maturze. To przywrócono, szczerze mówiąc, nie pamiętam, ale dopiero...
Nie zdawałam matematyki.
Z poziomu edukacji warto zwrócić uwagę, że wszyscy mamy telewizję, wszyscy słuchamy radia, świetnych rozgłośni radiowych i wszyscy politycy nam mówią, że państwo ma po 40 miliardów zadłużenia rocznie i funkcjonuje. Co jeżeli mamy taki przekaz medialny, publiczny, to społeczny, tak, to my też.
W sumie tak.
Z praktyki powiem tak, nasze Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej pierwszy podręcznik właśnie dla szkół ponadpodstawowych już sporo lat temu opracowało i ma bardzo dobrą współpracę tam z ponad setką szkół. Natomiast wprowadzenie tego podręcznika do chociażby jako do materiału do wyboru na lekcje przedsiębiorczości trwało jakiś zylion lat, żeby w ogóle ministerstwo zechciało uznać, że to jest materiał, który,
godny.
Prawda, tak, godny i tak dalej, który, mimo że są to materiały opracowane przez fachowców, zrecenzowane, z bardzo dobrymi opiniami ze strony nauczycieli, z bardzo dobrymi opiniami ze strony uczniów. Także tego, no tak, tylko że organizacje pozarządowe nie powinny w tym wypadku być jedyną alternatywą, bo tutaj państwo powinno oczywiście też takie działania podejmować.
No właśnie, i teraz też wracając jeszcze na moment do tego badania na raty lub zapożyczone pieniądze, najczęściej oczywiście, jeśli mamy możliwość, to zanim pójdziemy do banku, do jakiejś instytucji, to najpierw do rodziny. To najczęściej kupujemy sprzęt RTV albo wyjeżdżamy na wakacje. I tak się zastanawiam, no wakacje to się kojarzą z odpoczynkiem, od wszystkiego, od pracy fizycznej, umysłowej, od problemów, a co to za wakacje, kiedy jedziemy zapożyczone pieniądze? No przecież mamy z tyłu głowy, powinniśmy mieć, że te pieniądze musimy zwrócić. No to jak tu odpoczywać w takiej sytuacji? To też chyba ten element edukacji.
Ja na to patrzę jeszcze trochę inaczej, tak bym nawiązał do tego, po części do tego, co powiedział pan Marcin Kulawik, a propos w ogóle poziomu, wszyscy o tym mówimy, tak szczerze mówiąc, a propos poziomu konsumpcji w naszym kraju. Ja rozumiem, że mamy zaległości z kilkudziesięciu lat, sprawa zupełnie oczywista, ale też lubię posługiwać się przykładami. Ja kiedy patrzę na naszego najbliższego sąsiada, czyli największą gospodarkę europejską i trzecią na świecie, czyli niemiecką, i mam okazję tam bywać z uwagi na to, że moja córka tam studiuje i mam okazję bywać w mieszkaniach czy tak domach zamieszkałych przez rdzennych Niemców z przedziału wiekowego 25-35, to szczerze mówiąc, takich przedmiotów i takich rzeczy, jakie spotyka się w naszych mieszkaniach, w tym przedziale wiekowym, to oni nie mają. Oni nawet nie mają w głowie, żeby takie rzeczy kupować, tak szczerze mówiąc. Dla nich to są rzeczy zupełnie wtórne. Kwestia samochodu to jest świetnie widoczne. Mało kto posiada samochód, bo jest kompletnie do niczego niepotrzebny, tak?
Tam car sharing bardzo dobrze właśnie działa.
Rower i S-Bahn, tak?
Chociaż dzisiaj rowerem bym nie dała rady.
Mi się wydaje, że my po prostu za bardzo pragniemy mieć dużo przedmiotów, tak? I szczególnie jeszcze tych najlepszych, z najwyższej półki i tak dalej. To jest trochę droga donikąd. Tamtych ludzi na pewno stać na więcej niż nas,
no
ale
i
się
sami
nie
napędzają. My się napędzamy niestety sami.
To przykładem jest w ogóle, jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne, tak? Jakby no w Niemczech głównie to są mieszkania wynajęte, w Polsce głównie kupione, tak? I to w szczególności wśród młodych ludzi, którzy powinni być elastyczni, jeżeli chodzi o zmianę miejsca pracy, tak? Jakby jeżeli dostaję lepszą ofertę, to jestem w stanie się przenieść między Gdańskiem a Krakowem, tak? Czyli jakby ta mobilność pracowników powinna być ich przewagą, atutem, a niestety z racji tego, że decydują się na kredyt hipoteczny, no bo u nas jest kultura posiadania nieruchomości, no zabierają tą elastyczność. No
to cały czas tłumaczymy w naszej rozgłośni, że posiadanie
to
tutaj
posiadanie
to nie wszystko.
Nie jest, właśnie, to nie wszystko, ale myślę, że jednak ciągle nie doceniamy tych kilkudziesięciu co najmniej lat i tego poczucia, że jesteśmy jako społeczeństwo gdzieś tam z tyłu właśnie za tymi Niemcami, którzy wcale niekoniecznie więcej posiadają. Natomiast no, ma takie wrażenie pewnie ciągle jeszcze mamy i jakoś musimy to swoje poczucie, prawda, takiej troszkę niższej wartości w ten sposób
podreperować
tymi przedmiotami. No, i właśnie im lepszy, tym...
Ja powiem jeszcze, wrzucę taki... Bardzo bym się zapoznał z raportem, który by przeanalizował, ile z zadłużenia młodych osób to jakby są wydatki przeznaczone na kryptowaluty. I w którym kierunku to zmierza, bo ja już słyszałem wiele osób, które jakby zadłużyły się. Rodzinach, w firmach jakby parabankowych. Ja jakby zastanawiam się, czy to nie jest tykająca bomba dla rynku.
Też mówimy, często wracamy do tego tematu i też ostrzegamy, no jeżeli już państwo rzeczywiście mają taką straszliwą potrzebę wzięcia udziału w tym bitcoinowym wyścigu, to róbcie to za własne pieniądze, które jesteście w stanie stracić, przeznaczyć, pomyśleć o tym, że jesteście w stanie je stracić. Broń Boże się nie zapożyczać, bo tutaj pan prezes ma rację, to tykająca bomba i nic dobrego z tego nie wyniknie. A my dzisiaj dużo o pieniądzach będziemy rozmawiać. Teraz o dużych, dużych pieniądzach. Czy KNF zablokuje rozwój polskiej przedsiębiorczości innowacyjnej? Firmy niedawno objęte nadzorem KNF-u od miesięcy czekają na rejestrację w alternatywnej spółki inwestycyjnej. Na początku czerwca 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych. Spółki prowadzące działalność inwestycyjną, właśnie takie jak Venture Capital, Private Equity, w tym także fundusze lokujące aktywa w startupy, zostały objęte nadzorem KNF-u. I ich działalność wymaga teraz zgody tego urzędu, a w przypadku funduszy o mniejszej kapitalizacji jedynie wpisu do rejestru zarządzających ASI, czyli alternatywnej spółki inwestycyjnej. No i co? I jest zator. Branża apeluje do KNF-u o przyspieszenie rozpatrywania wniosków, bo bez rejestracji nie mogą prowadzić działalności. A co to znaczy, że nie mogą prowadzić działalności? Panie prezesie, od razu wytłumaczmy słuchaczom, jakie straty mogą z tego wyniknąć.
Znaczy, to jest element, który bezpośrednio dotyka moją branżę, czyli funduszy podwyższonego ryzyka, funduszy venture capital. Po powstaniu nowego rządu została powołana taka instytucja jak Polski Fundusz Rozwoju, który w domyśle ma być jednym z większych funduszy w tej części Europy Środkowo-Wschodniej i ma jakby wspierać fundusze venture capital. Taką misję ma również Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, żeby wspierać jakby inwestycje na bardzo wczesnych etapach w projekty badawczo-rozwojowe. No i wszystko się rozbija o wprowadzoną regulację, czyli tak naprawdę wprowadzenie na polskie prawo regulacji europejskie, bo to jest dyrektywa europejska. Został tam zapisany taki zapis, który mówi o tym, że bodajże po 6 czerwca zeszłego roku nowe podmioty, które jakby się tworzą po to, żeby zarządzać funduszami venture capital, muszą być zarejestrowane przez KNF. Czyli nawet nie uzyskać zgody KNF-u, tylko wpis do rejestru. Taki wpis do rejestru dla przykładu w polskim prawie uzyskujemy wpisując przedsiębiorstwo do Krajowego Rejestru Sądowego. Taki wpis uzyskujemy w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
Gdzie, przypomnę, trwały batalie, żeby można było to robić jak najszybciej, bo czas jest bardzo ważny.
Ponieważ bardzo Polska chciała być w doing business wysoko w rankingach światowych. Dzisiaj mamy sytuację taką, że bodajże jest złożonych 167 wniosków. Te dane się cały czas zmieniają, ale to co ja pamiętam mniej więcej.
Wniosków przybywa.
Tak, i wniosków przybywa. Jest 10 rozpatrzonych, wpisanych do rejestru od czerwca zeszłego roku. No to ja mam pytanie, to gdzie ta swoboda prowadzenia działalności gospodarczej? Gdzie ta konstytucja dla biznesu? Jeżeli ja nie mówię, że ja muszę uzyskać zgodę, to bym chciał podkreślić, bo to jest fundamentalna różnica. KNF nie wydaje zgody. KNF ma zarejestrować podmiot, który wyraża wolę, że będzie prowadził taką działalność. A o tym, czy ta działalność jest dochodowa, niedochodowa i w jaki sposób ona jest prowadzona, decydują inwestorzy, z reguły prywatni, którzy powierzają kapitał pod zarządzanie funduszom podwyższonego ryzyka. Ja przyznam szczerze, że nie rozumiem, co tam się dzieje w tym momencie. Nie rozumiem procedury i harmonogramu. Nie rozumiem, czemu ustawodawca nie wprowadził na przykład limitu 60 dni. Jeżeli KNF nie zarejestruje w ciągu 60 dni, to w domyśle podmiot może prowadzić działalność. Tak? To jeżeli nie stwierdził jakichś rażących ryzyk uchybień, tak? Jeżeli w ogóle to KNF ma rejestrować. Znaczy, a z drugiej strony, jeżeli dam przykład, że musiałem naszemu jednemu z inwestorów zagranicznych wytłumaczyć, że nasza spółka będzie się nazywała Black Pearls VC, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, alternatywna spółka inwestycyjna, on się pyta, a dlaczego taka długa nazwa? No bo ustawodawca nie przewidział, żeby ASI było w formie skróconej. Tylko musi być pełna nazwa. I jakby dochodzimy po prostu do kilkunastu miejsc i jakby przyznam szczerze, że dzisiaj, jeżeli ja bym poszedł, może tak jeszcze przytoczę, jak wygląda zbieranie kapitału do funduszy podwyższonego ryzyka. To jest z reguły proces około dwuletni. Czyli mniej więcej zespół zarządzający przez 2 lata przekonuje inwestorów prywatnych, żeby powierzyli mu kapitał w instrument jakby nie było podwyższonego ryzyka mniej więcej na 10 lat. On może rodzić wysoką stopę zwrotu, tak? Czyli trafimy przepływowego jednorożca, czyli ten unicorn, dużą firmę, która zwróci razy 100 wielkość funduszu, ale możemy również nie trafić. Czyli to jest bardzo długi proces również edukacji tych inwestorów, przekonywania ich i zachęcania do powierzenia kapitału pod zarządzanie. Następnie składam taki wniosek o rejestrację i czekam 9 miesięcy. Na dzień dzisiejszy i nie ma końca, ponieważ dostaję regularnie pisma o przedłużającym się procesie weryfikacji rejestracji, nie wydania zgody, bo to bardzo bym chciał podkreślić. I teraz proszę sobie wyobrazić, że ci inwestorzy prywatni z reguły to są osoby, no, które mogą ten kapitał zainwestować w szereg różnych aktywów. I oni powiedzieli, dobrze, my wam ufamy i zamierzamy wam powierzyć kapitał do zainwestowania. Tak? I teraz oni mówią, dobrze, no ale kiedy my go zainwestujemy? A ja im odpowiadam, szanowni państwo, nie wiem. Kiedyś.
No, to właśnie.
I teraz proszę sobie zwrócić uwagę, bo jest inny drugi duży problem. Mianowicie wszystkie instrumenty związane z programem operacyjnym Inteligentny Rozwój, instrumenty finansowe, również zostały obarczone jakby obowiązkiem rejestracji w formie ASI. No i teraz, jeżeli mamy takie instrumenty finansowe w POIR-ze, ja tak mniej więcej szacuję, że to jest około 3 miliardów złotych, to te 3 miliardy złotych dzisiaj wciąż nie pracuje dla naszej gospodarki.
To ja nie wiem, do kogo tutaj apelować. Do urzędników chyba, bo słyszałam, że...
Do ustawodawcy.
Do ustawodawcy. No to do ustawodawcy też apelujemy, bo wszystkim nam zależy, żeby ta nasza gospodarka była innowacyjna, weszła na ten czwarty poziom rozwoju, rewolucji przemysłowej, a to się nie zadzieje, kiedy te pieniądze będą w zamrażarce albo znikną.
Znaczy ja podam jeszcze jedną istotną rzecz z tej ustawy. Mianowicie pod KNF podlegają na przykład wyrażenie zgody o założenie i prowadzenie formy działalności Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. To jest również długoletni proces, bodajże chyba dwuletni albo i nawet dłuższy, tak? To mogą panowie się wypowiedzieć z praktyki. Ale tam jest skala działalności znacznie wyższa, aniżeli jakby funduszy venture capital, które mniej więcej w Polsce mają kapitalizację około circa about 100 milionów złotych.
No i teraz jeszcze powiedzmy, że te pieniądze nie trafiają do
startupów.
Firm.
Tak.
No właśnie.
Tak. I to jest jakby konkluzja.
No i te firmy będą czekać właśnie nie wiadomo ile czasu. Ja myślę, że mamy tutaj, nakładają się na to, na ten proces, nakłada się kilka rzeczy. Po pierwsze, Komisja Nadzoru Finansowego najwyraźniej po prostu przyłożyła do tej rejestracji jak gdyby proces licencyjny.
Dokładnie.
I w związku z tym to jest to podejście oparte oczywiście na ocenie ryzyka, w związku z tym compliance nas nie interesuje, tak, tylko interesuje nas wyłącznie ryzyko, no a ponieważ tego ryzyka nie znamy, bośmy się tym nie zajmowali wcześniej, tak, no to trzeba...
To instrumenty podwyższonego ryzyka.
Tak jest, no bo tak same się nazywają, no to skoro podwyższone, to na pewno to musi trwać długo. Ja myślę, że rzeczywiście potrzebna byłaby tutaj interwencja ustawodawcy, ponieważ no moim zdaniem to pewnie się narażę oczywiście po raz kolejny szanownemu urzędowi, ale on jest wewnętrznie niereformowalny pod tym względem.
A my do dyskusji wrócimy po 10.30. Zapraszam. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś gość Wiktor Kamiński, zastępca dyrektora generalnego Kasy Krajowej SKOK, Marcin Kowalik, partner zarządzający funduszem Venture Capital Black Pearls, Piotr Urbańczyk, prezes TFI Best. No to jeszcze wróćmy do tego zatoru w KNF-ie, bo się okazuje, że takie fundusze jak Venture Capital nie mogą działać, ponieważ muszą się najpierw zarejestrować swoją działalność jako alternatywna spółka inwestycyjna i nie mogą tego zrobić, bo jest ogromna kolejka. KNF nie nadąża na ponad 160 wniosków. Udało mu się tylko kilka rozpatrzyć od roku gdzieś albo i dłużej. I teraz zastanawiamy się też między innymi skąd takie opóźnienia. Ja troszkę poszperałam w internecie i z jednej strony KNF skarży się, że bardzo dużo ostatnio ma nowych obowiązków, za mało ludzi, przechodzi reorganizację. Ale jest jeszcze druga rzecz, z której wynika, że ankiety, które muszą wypełniać firmy, które chcą się zarejestrować, są zbyt szczegółowe i to nastręcza wiele problemów, bo albo wypełniający czegoś nie zrozumiał i wypełnił z błędem, więc ankieta wraca do niego z powrotem, wraca do KNF-u i tak w kółko.
Znaczy, panie redaktor, błędy się zdarzają. No to jest normalna sprawa. Znaczy, tutaj myślę, że pan dyrektor zwrócił uwagę, że przede wszystkim została obrana zła procedura. Nie procedura rejestracji, a procedura wydania licencji. W inny sposób się ocenia to ryzyko w momencie, gdy się wydaje licencję, czyli w pewnym sensie taki znak jakości, tak? I zezwolenie, a inna sprawa, gdy się rejestruje podmiot. Ja myślę, że przedsiębiorca, który sobie radził z rejestracją w KRS-ie, to sobie poradził również z rejestracją w KNF-ie. A jeżeli my na przykład nie dostajemy przez 9 miesięcy uwag, tylko informacji o przedłużeniu, znaczy się, że nasz wniosek nie został merytorycznie rozpatrzony. Ale być może jest faktycznie w tym jakaś metoda. No skoro koszt rejestracji to jest 2000 euro, to być może to musi tyle trwać faktycznie.
Te FI też miewają takie problemy z KNF-em?
Dlaczego? No jeszcze biorąc nie tylko te FI, nie tylko banki, nie tylko venture capital, ale cały sektor finansowy czasami ma kłopoty z KNF-em, który ma wiele takich obszarów, gdzie opóźnienia sięgają wielu miesięcy. Jakie mogą być tego przyczyny? Być może, że faktycznie jest tak, że urząd jest zbyt mały do skali swojej działalności. Tego nie mogę oczywiście wykluczyć, ale jeżeli proces rejestracji, tak wracając jak gdyby do tego naszego tematu, trwa rzeczywiście kilka miesięcy, a być może nawet kilkanaście miesięcy, to ja tylko powtórzę to zdanie, które tutaj koledzy już powiedzieli, że to trzeba wrócić na poziom ustawodawcy.
To apelujemy niezmiennie.
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego moim zdaniem już w takim razie sobie z tym tematem nie poradzi. Tak? Jeżeli wybrali błędną ścieżkę przypominającą licencjonowanie, a nie rejestrowanie, to wynika z tego, że czego się być może obawiają i że czują się odpowiedzialni, tak, za ten proces. Tak? No bo z czego to wynika? Tam pracują urzędnicy, normalne osoby, które być może czują jakiś ciężar odpowiedzialności za to, że jeżeli przypadkiem zarejestrują, pomimo, że to jest automatyczny, powinien być automatyczny proces, firmę, która upadnie, tak, i na ten temat na przykład, ja tak próbuję przeanalizować w ogóle ludzkie podejście do tego.
Tak, tak, słusznie.
Zarejestrują jakąś spółkę, ta spółka, nie wiem, zbankrutuje, ktoś straci pieniądze, dostanie się informacja do prasy, wróci to, a kto to zarejestrował, a KNF, a ma odpowiedzialność.
Dokładnie.
To są takie ludzkie sprawy, więc być może, że ten cały proces powinien być z Komisji Nadzoru Finansowego w ogóle wyjęty, bo nie wiem, czemu się w ogóle komisja tym zajmuje. Ma poważniejsze tematy, tak szczerze mówiąc, dotyczące całego sektora finansowego.
Czyli my nic nie możemy zrobić poza jeszcze powtórnym apelem do ustawodawcy, żeby tę sprawę uporządkować, jeżeli naprawdę chcemy szybko wkroczyć do rewolucji przemysłowej 4, chcemy mieć gospodarkę bardzo innowacyjną, no to nie da rady. No i żeby inwestorzy, którzy chcą inwestować w polskie startupy, nie uciekli, to trzeba to zrobić i to szybko. Zmieniamy temat. Płaca w Lidlu w Czechach wyższa niż średnia płaca w Polsce. Będzie tak od marca. Pracujący w Lidlu za naszą południową granicą będą zatem zarabiać więcej niż przeciętnie wynagradzany pracownik sektora dużych przedsiębiorstw, czyli tych zatrudniających ponad 9 osób w naszym kraju. Około 4600 zł w przeliczeniu na złotówki dla początkującego pracownika Lidla w Czechach. I tak się zastanawiam, bo wszędzie w tej chwili i w Europie Środkowej, i w Europie Zachodniej jest brak rąk do pracy. I to jest już problem międzynarodowy. Ta walka o pracowników również w Czechach trwa o pracownika polskiego. Czy my nie stracimy naszych ludzi, którzy mogliby tutaj pracować, ale nie będą nawet w Lidlu, bo pojadą do Czech za 4600, gdzie przed audycją dyskutowaliśmy z panem prezesem Kamińskim, że ta średnia wynagrodzenia u nas to też jest znaczy myląca, bo powinna być mediana, a mediana wynosi jakieś 2400. No to weźmy te 2400 brutto i brutto 4600 w Lidlu w Czechach.
Cóż to, no,
co mogą robić nasi pracodawcy?
Znaczy, z jednej strony trzeba popatrzeć na to, że myślę, że rynek czeski czy słowacki nie jest takiej wielkości jak rynek w Polsce, więc no, pytanie, ilu ewentualnie potencjalnych pracowników może z naszego kraju wchłonąć, więc być może, że nie jest to taka liczba, która naszym rynkiem jakoś szczególnie zachwieje, z tym bardziej, że my i tak mamy no już liczoną nawet nie w setkach tysięcy, a w milionach, tak, emigrację zarobkową do krajów Europy Zachodniej, więc jakby te parę tysięcy nawet osób więcej nie musi rzeczywiście mieć takiego decydującego wpływu akurat na naszą gospodarkę jako całość. Te różnice czasami rzeczywiście zastanawiam się, czy rentowność firmy X w Czechach i w Polsce jest tak bardzo różna, że prawda, te koszty stałe muszą się tak bardzo też różnić. Czy tutaj gdzieś no, może ta presja ze strony pracowników pewnie mogłaby być większa, no ale pracodawca płaci zwykle w takich firmach tyle, ile może zapłacić, czyli jeżeli ciągle za te pieniądze ma pracowników, to nie ma bodźca do tego, żeby tą pensję podwyższać.
Mm-hmm. Proszę.
Znaczy, temat jest niezwykle ważny. Myśmy go już tutaj poruszali. Ja w dużym skrócie, stosując wielkie uproszczenie, powiem, od czego zależy wzrost PKB, czyli gospodarki. Zależy od nakładów inwestycyjnych, zależy od efektywności pracy i od liczby zatrudnionych. Podkreślam, bardzo uproszczone podejście. My się borykamy w tej chwili z dwoma problemami. Mamy bardzo niskie nakłady inwestycyjne, o czym na tej antenie już mieliśmy okazję rozmawiać i omawialiśmy przyczyny. I jeżeli chodzi o zasoby pracy, to one są na wyczerpaniu. Bezrobocie w Czechach jest poniżej 3%, licząc metodą Europejskiego Biura Statystycznego.
2,5 dokładnie.
Nawet 2,5, u nas około 4,6, licząc tą metodą.
4,4.
Oni już mają ten problem w dużo większej skali niż my. Mam na myśli problem znalezienia ludzi do pracy. Kiedyś jeszcze w tym roku patrzyłem na statystyki, to w sektorze usług takich jak restauracje, hotele i tego typu podobne przedsiębiorstwa, niedobór sięga już 30 do 40% ludzi do pracy. I teraz tak, ten problem należy rozwiązać. Mamy już 2 miliony Ukraińców, bo tak się mówi. Dokładnie nikt nie wie ile, ale załóżmy, że 1,5 do 2 miliony Ukraińców. Tak?
I przyjeżdżają pracownicy z Bangladeszu i Indii ostatnio. Słyszałem.
Mamy, trochę nas ratuje to, że my jako Polacy stajemy się bardziej aktywni. Liczba biernych zawodowo Polaków trochę spada, bo zawsze to była taka liczba, już nie pamiętam dokładnie tej wartości, ale sięgająca chyba, no nieważne, spada. Czyli coraz więcej osób uaktywnia się zawodowo z uwagi na rosnące wynagrodzenie, ale to nadal jest zbyt mało osób, żeby podtrzymać takie wysokie tempo gospodarki. Więc my mamy problem, wracam, nakładów inwestycyjnych, tu można by godzinami na ten temat rozmawiać. Ale między innymi źródłem tego jest to, że mamy bardzo niskie oszczędności w bankach, bo żeby robić nakłady inwestycyjne, trzeba udzielać kredytów. Żeby udzielać kredytów, banki muszą mieć pieniądze. W tej chwili, załóżmy, cieszymy się jakąś tam nadpłynnością w sektorze bankowym, ale tak prawdę mówiąc, na dynamiczny rozwój gospodarki pieniędzy może nam krajowych zabraknąć. Poziom oszczędności, premier Morawiecki na ten temat też wspominał na początku swojej kadencji. Druga rzecz, liczba osób do pracy. Pytanie, skąd ich importować? Przepraszam, użyję takiego brzydkiego słowa. Musimy te osoby skądś zaimportować. To się wkracza temat imigrantów i tak dalej i osób po prostu trochę nie przypominających
albo
nas.
Albo wyższych oczekiwań płacowych. Ja Państwu przeczytam jeden mail, bardzo zastanawiający. Jestem programistą. Przez ostatnich 10 lat po studiach na umowę o pracę pracowałem tylko rok. Gdy pójdę na rozmowę o pracę, płacą wszystkim porówno. 3000 zł netto. Abstrahujemy od naszego regionu trójmiejskiego czy tych większych aglomeracji, bo to jest zupełnie inna sytuacja, zupełnie inne zarobki. Ale programiści potrzebni są w całym kraju. Są potrzebni informatycy w każdej firmie, mniejszej czy większej w Polsce. No i one nie mogą zaoferować tak wysokich płac jak tutaj u nas, więc my jakby nie patrzymy na nasze trójmiejskie płace. No i teraz, gdy pójdę na rozmowę o pracę, płacą wszystkim porówno 3000 zł netto. Gdy powiem, że chcę 500 zł zarabiających więcej, kręcą nosem i odmawiają, bo za mało zarobią, bo pracownik roszczeniowy na wolnym rynku, zdobywający zlecenia, po 500 zł mam za dzień pracy. Pracują ci, co muszą, za stawki, jakie daje pracodawca. Ja nie jestem bezrobotny, nie chodzę do pośredniaka, jestem ubezpieczony, płacę podatki, pracuję dla siebie. Ale jednak gdyby te stawki były wyższe, może pracownicy by się znaleźli.
Znaczy, przykład z tego listu jest bardzo interesujący i powiem w ten sposób. Wspierając jakby powstawanie polskiej branży, trójmiejskiej branży ICT w ramach klastra Interizon, zwracałem uwagę już kilka lat temu, że brakuje u nas pewnej równowagi. Mamy invest in Pomerania, a nie mamy invest from Pomerania. I zwracałem uwagę, że jeżeli będziemy intensywnie wspierać powstawanie firm outsourcingowych, firm zagranicznych, oddziałów firm zagranicznych, w pewnym momencie polskie firmy nie będą konkurencyjne w stosunku do tych oddziałów i tych firm.
Właśnie, nie są.
I dzisiaj polskich firm nie stać zapłacić za wynagrodzenie godziwe, ponieważ po pierwsze, nie mają takiej siły przebycia, żeby pozyskać klientów zagranicznych. Po drugie, nie mają jakby kapitału właśnie tego inwestycyjnego na zatrudnienie wykwalifikowanej kadry, tak, za godziwe warunki. I moim zdaniem ten problem, nie tylko w tym regionie, ale ogólnie w Polsce, będzie bardzo mocno narastał. Czyli mianowicie nasze firmy, nasze przedsiębiorstwa, biorąc pod uwagę jeszcze KNF, brak możliwości inwestycji ze strony venture, czyli to jest znowu ten element gospodarki, czyli brak inwestycji, wstrzymanie inwestycji i jednocześnie bardzo duża i agresywna akwizycja firm zagranicznych. Ja się w zasadzie dostaję zapytania ze Stanów Zjednoczonych co tydzień. Firmy amerykańskie, która chce otworzyć oddział w Trójmieście i przyjeżdżają, sądują, spotykają się z rektorami, jaka jest produkcja programistów, jakie są stawki. No i proszę sobie wyobrazić, w Dolinie Krzemowej mniej więcej średniej klasy programista to jest około 100-150 tysięcy dolarów rocznie. Ilu ich można mieć w Polsce?
Właśnie.
Za tą stawkę. I jak polska firma ma konkurować? A teraz wracając jeszcze do tego pytania odnośnie jakby płacy minimalnej, to znowu, jeżeli mielibyśmy jakby uruchomiony kapitał na inwestycje, to te firmy i te przedsiębiorstwa mogą zainwestować w trochę bardziej zaawansowane technologie. Ja uważam, że dzisiaj już inwestycje jakby w kapitał ludzki, czyli jakby naszą przewagą konkurencyjną naszej gospodarki już nie jest tania siła robocza. My musimy być bardziej efektywni. Żebyśmy byli bardziej efektywni, to musi dotykać każdego sektora usług. Proszę sobie zwrócić uwagę, jak to się dzieje, kiedy jedziemy do Norwegii, gdzie stawki, no Norwegia jest jednym z najdroższych krajów w Europie, nawet może nie tylko w Europie. I ja na przykład, żeby wynająć hotel, za który płacę 1000 zł, to w zasadzie nie widzę osoby obsługującej mnie. Nie mam w ogóle z nią styczności. Załatwiam wszystko zdalnie, odbieram kluczyk zdalnie, zostawiam kluczyk z pokoju zdalnie, tak? I w pewnym sensie ja uważam, że nie tylko jest droga do akwizycji i jakby zaangażowania nowych pracowników, ale również do
rozwoju,
do inwestycji, które w pewnym sensie zwiększą efektywność tych pracowników, których mamy na rynku, ponieważ dojdziemy jeszcze do kolejnego etapu, o którym już dzisiaj jest mowa w Stanach Zjednoczonych, dzisiaj jest mowa w krajach bogatych jak Finlandia, Szwajcaria, że praca będzie luksusem.
Wiktor Kamiński, Marcin Kowalik, Piotr Urbańczyk, Iwona Wysocka. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Wiktor Kamiński, zastępca dyrektora generalnego Kasy Krajowej SKOK, Marcin Kowalik, partner zarządzający funduszem Venture Capital Black Pearls, Piotr Urbańczyk, prezes Best TFI. Pracujący uprawnieni do obniżonego wieku emerytalnego wzięli świadczenia i wrócili do pracy, tak wynika z danych, które udostępniło ZUS. Po obniżeniu wieku emerytalnego skokowo przyrosła liczba pracujących lub samozatrudnionych emerytów. W 2016 roku o 20 tysięcy, a na koniec ubiegłego roku aż o 93 tysiące więcej jest pracujących emerytów. To najlepszy wynik od co najmniej 2010 roku. Jak wynika ze struktury osób, które składały wniosek na podstawie ustawy obniżającej wiek emerytalny, do końca grudnia ubiegłego roku 172 tysiące z nich było aktywnych zawodowo, a jeśli zestawimy tę liczbę z danymi ZUS-u o emerytach opłacających składki emerytalne, rentowe, zdrowotne i na koniec roku, okazuje się, że w 2017 roku głównie w jego drugiej połowie przybyło 93,5 tysiąca emerytów aktywnych zawodowo to pracujący albo na etacie, albo dalej, albo po prostu samozatrudnieni. I teraz, czy to dobrze, czy źle?
No, czy dobrze, czy źle? Myślę, że przede wszystkim trzeba powiedzieć tak, ponieważ z powodów no, historycznych, gospodarczych, taką mamy strukturę gospodarki i taki mamy system emerytalny, te emerytury no, nie są jakoś
są
szczególnie
niskie,
wysokie.
Są niskie
po prostu. W związku z tym... A równocześnie trzeba pamiętać, że wydłużył nam się okres życia, że okres życia we względnym zdrowiu, sprawności fizycznej, umysłowej w taki sposób, że no, osoby w wieku lat nawet 70 plus są aktywne zawodowo, gdzie ciągle jeszcze mamy rynek pracownika, o czym mówiliśmy przed chwilą, tak, brakuje rąk do pracy w bardzo różnych gałęziach, no to trudno się dziwić, że takie zjawisko, z takim zjawiskiem mamy do czynienia. W ten sposób rzeczywiście no, na kasie w markecie obok siebie siedzi starsza pani, Ukrainka, prawda, i młoda osoba tuż po studiach,
albo,
nie powiem
albo
jaki,
studiująca nieraz,
jeszcze
tak.
Studiująca. I po prostu rzeczywiście tak jest. I ta sytuacja nie zmieni się przez wiele lat, jeśli nie zmieni się ta struktura gospodarki, o której pan prezes wspomniał wcześniej, bo rzeczywiście no bez poważnych nakładów inwestycyjnych nie zmieni się poziom dochodów gospodarstw domowych, a jak nie zmieni się poziom dochodów gospodarstw domowych, to nie zmieni się też i wysokość emerytur i emeryt taki przysłowiowy amerykański na Hawajach, to jest marzenie, prawda, które jeszcze chyba
wiele lat... A to chyba też był emeryt amerykański na Hawajach, panie prezesie, z poprzedniej epoki, bo tam teraz,
no, teraz
też krucho z tą emeryturą.
No, ale emeryt niemiecki na Wyspach Kanaryjskich już bliżej może, tak?
Prawda, znaczy mi się wydaje, że Polacy pokazali znowu, że są inteligentnym narodem, skoro ustawodawca pozwolił skorzystać ze świadczeń.
To wykorzystują sytuację.
Skorzystali ze świadczeń
i
pracują dalej. I to jest znowu przykład, uważam, przeregulowania i nadregulowania, ponieważ jakby no, osoby w wieku emerytalnym no, się samozatrudniły i świadczą usługi. No, i jakby moim zdaniem teraz jakby wiem, że są prowadzone prace w komisji na temat jakby kodeksu, nowego kodeksu pracy. Mm-hmm. I znowu, jeżeli go zbyt mocno uregulujemy, to i tak pamiętajmy o tym, że społeczeństwo znajdzie wyjście z tej sytuacji.
A mój krótki komentarz, taka krótka fraza i całe szczęście, że zostali na rynku pracy, bo jak się popatrzy na wskaźniki, na wartości podawane przez GUS, to liczba miejsc pracy zgłaszanych przez pracodawców, czyli zapotrzebowania na pracowników w czwartym kwartale sięgnęło 400 tysięcy.
Tak. Tak, dokładnie 380 tysięcy.
Ale musimy zmierzyć z problemem, który pan Marcin sygnalizował, że my nie jesteśmy mobilni i też musimy pamiętać, że są regiony, gdzie jest bardzo niskie bezrobocie, albo go w ogóle nie ma, ale to są regiony w Polsce, gdzie ono nadal jest kilkunastoprocentowe.
No tak, i tutaj emeryt raczej tej mobilności nie poprawi.
Nie poprawi, tak. No,
a ja z drugiej strony jestem pełna podziwu dla tych emerytów, którzy się samozatrudnili, bo z drugiej strony młodszemu pokoleniu dają przykład, że można i można w tym wieku, chociaż całe życie się pracowało na umowie o pracę, coś zrobić coś innego. Także no, będziemy obserwować, jak to będzie wyglądało dalej. No ale dobrze, że są ci ludzie na rynku pracy.
No oni mają ten minimalny poziom bezpieczeństwa, bo jednak ta minimalna emerytura, prawda, to, którą sobie wypracowali, do nich
trafia. Na leki wystarczy.
Prawda, i a reszta oceniają, że to ryzyko być może nie jest takie, wynikające z samozatrudnienia, takie duże.
Duże.
Pierwszy raz w historii spadła sprzedaż smartfonów. Wynika z najnowszego raportu Gartnera, który obejmuje ostatni kwartał 2017 roku. No i teraz okazuje się, że dla wielu to jest szok, panie prezesie. Jak to? Przecież będziemy kupować co roku, co dwa lata. Jak? Dlaczego?
No, statystyka, jak wszyscy wiemy, potrafi kłamać. To jest tylko statystyka, to są tylko liczby.
Znaczy, ja duże kłamstwo.
Dokładnie.
I statystyka. Tak.
Także to jest jedna rzecz. pamiętajmy o tym, że urządzenia z dostępem do internetu, czyli Internet of Things, jest dzisiaj wszędzie. Jednocześnie, jeżeli sobie popatrzymy, że spada ilość smartfonów, to sobie popatrzmy, ile smartwatchy wzrosło, tak? Jakby sprzedaż. Jeżeli sobie popatrzymy na to, ile mamy w tej chwili na przykład systemów operacyjnych w samochodach, na przykład Tesla. Systemów operacyjnych, które jakby pełnią funkcję telefonu również. Więc jakby no, telefon, smartfon już nie jest jedyną platformą, która dostarczała nam dostęp do internetu i do danych. Dzisiaj jakby ten internet jest wszędzie i to jest jedyny powód.
Ja w swojej naiwności już miałam nadzieję, że może producenci przestali postarzać oprogramowanie, które spowalniało działanie takiego smartfona i nie musimy po 2 latach już, nie to, że moglibyśmy być przywiązani na przykład do danego smartfona i go lubić bardzo i nie chcielibyśmy się z nim rozstać, ale cóż, kiedy przymula tak straszliwie zaczął przymulać, jak się okres gwarancji skończył i co, i nie mamy wyjścia. Więc myślałam, że może przestali już spowalniać.
To jest temat już na konferencję w Davos, postarzanie produktów. Myślę, że go dzisiaj tutaj nie rozwiążemy.
Nie rozstrzygniemy. Ale skala zjawiska może tylko, bo to jest w ogóle, nie byłem świadomy, kwartalnie sprzedaje się, pomimo spadku tam o 2%, 400 milionów urządzeń, smartfonów. Czyli rocznie się sprzedaje razy 4,6 miliarda. Na Ziemi jest 7 miliardów ludzi, z czego część to są małe dzieci i część to są starsze osoby.
No tak,
my jesteśmy nasyceni tymi urządzeniami, plus to, co Marcin, ty powiedziałeś. Mamy te urządzenia dostarczane w inny sposób, poprzez samochody, nie wiem, lodówki, cokolwiek.
Tak, telewizory,
ja myślę,
dokładnie.
Że należałoby właśnie jeszcze zwrócić uwagę na to, że w tym samym czasie jednak sprzedaje się dosyć dużą ilość tabletów i nowej generacji laptopów, które tak naprawdę te wszystkie funkcje spełniają, tak? Które tak naprawdę są wygodniejszym urządzeniem mobilnym niż czasami za duży smartfon, tak? Który gdzieś tam, no tych wszystkich funkcji, które powiedzmy tam no, młodemu szczególnie człowiekowi są potrzebne, tak. A nie do końca.
Także uspokajamy, tragedii nie ma.
Nie ma tragedii. Chociaż mogłyby nie przymulać tak te smartfony swoją drogą. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Wiktor Kamiński, zastępca dyrektora generalnego Kasy Krajowej SKOK, Marcin Kowalik, partner zarządzający funduszu Venture Capital Black Pearls, Piotr Urbańczyk, prezes Best TFI. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy, do widzenia.